Writer Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Jako kierownik do spraw marketingu chciałbym, aby system wylogowywał po określonej liczbie sekund na wypadek, gdyby któryś z użytkowników pozostawił swój komputer bez nadzoru. Jestem całkowicie przekonany, że już po słowach jako kierownik chciałbym, aby pojawiły się u Ciebie skojarzenia z historyką użytkownika. Ale w sumie trudno, aby tak właśnie nie było, skoro nasza branża, branża IT, historyką stoi i to o nich często rozmawia się na daily w zespole i to w oparciu o nie wycenia się projekty przed realizacją. I być może nawet ten przykład wzbudzi u Ciebie pewne negatywne emocje, bo tak jak właśnie w podanym tu przykładzie, z jakością user stories w projekcie bywa po prostu bardzo różnie. W dzisiejszym odcinku podcastu do analitycznego toolboxa chciałbym dodać technikę user story mappingu, którą bodajże w 2014 roku zaproponował Jeff Patton. I dodam jeszcze, że już w samym swoim założeniu technika ta właśnie miała rozwiązywać problemy z jakością user stories i zaproponować jakieś lepsze, systematyczne podejście do ich odkrywania. Gościem dzisiejszej rozmowy będzie Michał Bartyzel, który o tej technice warsztatowej analizy problemu wie chyba całkowicie wszystko. A ja nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek podcastu Better Software Design. Bardzo fajną reklamę dzisiaj, Michał, widziałem w internecie. Domyślasz się pewnie jaką. Pewnie się domyślasz, bo widziałeś, że kliknąłem. Kup 2 i zapłać za 2.
Tak, wiesz co, tak sobie pomyślałem, zrobię sobie taki żart na Black Friday. Nie jest to jakieś moje szczególnie istotne źródło utrzymania, bardziej to robię po godzinach w ramach eksperymentu i byłem ciekaw, co ludzie powiedzą. Jak na razie przyjmują z humorem, jeszcze się nikt nie obraził.
Już pewnie po głosie, mam nadzieję, że stali słuchacze podcastu kojarzą. Moim gościem jest dzisiaj Michał Bartyzel. Cześć, Michał.
Cześć, witam.
No trochę czasu od naszej poprzedniej rozmowy minęło, właśnie tak kątem oka patrzę, to był odcinek 12. O zbieraniu analizie wymagań, chyba on wyszedł chyba 1 września 2020, także kawał czasu temu.
Tak, ja pamiętam, że go nagrywaliśmy w hotelu i niestety nagrywaliśmy go dwa razy.
Różne tutaj były historie, czasem się gdzieś tam record nie włączy, wiadomo. Okay. Właśnie, bo ja dzisiaj, Michał, chciałem troszeczkę porozmawiać z tobą na tematy związane troszeczkę z tą reklamą, a właściwie tego, czego ona dotyczy, bo gdzieś ostatnio w internecie bardzo mocno widać, przynajmniej tak wiesz, z mojej perspektywy, tematy związane z warsztatowymi technikami analizy. Tutaj w podcaście się przewijają różne narzędzia, głównie event storming, ale umówmy się, nie jest to jedyne narzędzie. I dzisiaj właśnie o innych narzędziach, a właściwie o jednym narzędziu chciałem z tobą troszeczkę porozmawiać.
No jak najbardziej. Zdradzisz co to?
No oczywiście, już pewnie, jeżeli ktoś popatrzył na temat odcinka, to pewnie wie, user story mapping. Bo to jest temat, wiesz Michał, który się bardzo mocno przewija w postaci różnego rodzaju pytań, powiedzmy na warsztatach czy też szkoleniach takich event stormingowych. Pada bardzo często pytanie, to jak ta technika odróżnia się od user story mappingu?
No dobrze, to może trzeba by zacząć, czym to jest. Jak rozmawialiśmy przed tym nagraniem, to wspomniałeś o artykule Jeffa Pattona, że chodzi o to, jak to dzielisz na kawałki. Ja pamiętam, że ten artykuł był, ale chyba bardziej kojarzę Pattona z jego książki właśnie pod tytułem User Story Mapping. I tam taka rzecz, która mi kliknęła, to jest pierwsza, że to, co my mamy w Jirze, to jest taki płaski backlog. On jest bez kontekstu. No, bierzesz jakąś historyjkę, ale dobra, jest tam napisane po to, aby... jak jest oczywiście, jakieś sensowne, ale nie wiadomo, jak to się odnosi do szerszego kontekstu. Więc po pierwsze mapa historii daje backlog w kontekście. I to w kontekście tego, co robi użytkownik, czy jego procesu, w czym mamy mu pomóc. Nie wiem jak tu słuchacze, czy jak ty, ja zawsze miałem taką trudność, co tam wpisać po to, aby. No, można mieć takie, jako klient mogę się zalogować po to, żeby się zalogować. Nie ma sensu, tylko żeby wypełnić formatkę. Albo jako klient chce się zalogować po to, żeby zrobić zakup w sklepie. No, który klient chce się logować? Nie? To ludzie tego nienawidzą, logowania się. A user story mapping, ponieważ działa tak, że w pierwszej kolejności ja sobie mapuję proces pracy. Taki, co ten użytkownik, aktor robi na co dzień, czyli jakie ma zadania, takie od początku do końca, nie? Zrób zakup w sklepie, tam podaj dane płatności i tak dalej. I potem zastanawiamy się, jak już mamy ten szkielet, zastanawiamy się, w jaki sposób oprogramowanie powinno mu pomóc. To tak, żeby zrobić wstęp. I teraz czym się różni od event stormingu? Powiedzmy, że na takim przykładzie mamy oprogramowanie księgowe. No to w takiej temacie jak księgowość bierze dużo różnych, bierze udział dużo różnych osób, które można zaprosić na warsztat. No tak, można mieć tak, jakiegoś PM-a, można mieć osobę wystawioną do kontaktu, można mieć tego, który za to płaci, zespół programistyczny, może być księgowy, który, czy tam księgowa, który tego będzie używać, ale są też takie osoby jak biegły rewident, czy tam księgowy bilansista, już takie wyspecjalizowane osoby. No i teraz na event storming zaprosiłbym zespół i zaprosiłbym biegłego rewidenta, księgowego bilansistę, ponieważ oni mają tą najbardziej taką głęboką wiedzę o tym, jak to działa w środku. Natomiast, czyli mówi mi event storming o bebechach działania tej logiki domenowej. Natomiast story mapping to bym zaprosił księgowego, księgową, którzy będą z tego korzystać, ponieważ story mapping mi ekstrahuje perspektywę użytkownika, czyli w czym ja muszę pomóc mu za pomocą mojego programowania.
Że tak wspomniałeś te historyjki, że one nie zawsze są, wiesz, powiedzmy takie właściwe. Aż dzisiaj sobie tak wszedłem na ten taki dosyć prześmiewczy profil na Twitterze, czy też X-ie, bo to chyba tak się obecnie nazywa, Shit User Story, i tam była taka fajna historyjka. As a user, I want to sign up for an account so that I have an account. Nie? Jakby, no właśnie, niewiele to wnosi. Bo tak też nawiązałeś do tego artykułu Jeffa Pattona, który gdzieś tam majaczy. Zresztą on jest podlinkowany na jego stronie i też będzie podlinkowany tutaj w opisie odcinka. Nie, ten artykuł nazywał się, czekaj, sobie zerknę.
It's all how you slice, coś w tym stylu.
Dokładnie. I to był chyba też przyczynek do książki, bo ten artykuł opisuje właśnie, że kurczę, czasami stoimy przed takim problemem. Okej, okay, wiemy, powiedzmy, jakieś oprogramowanie mamy zbudować, ale zazwyczaj będziemy, powiedzmy, w takim świecie, powiedzmy, zwinnym, budować to przyrostowo. No i często stajemy przed takim, nie wiem, czy prostym, czy trudnym pytaniem, no to jaki zestaw, powiedzmy, funkcjonalności należy, wiesz, powiedzmy, wdrożyć na produkcję, żeby to miało i wartość, i było jakoś użyteczne dla tych użytkowników.
Tak, bo ja mam taką obserwację, że ta część, o której teraz powiedziałeś, event stormingu, nie jest robiona, nie? Czyli mapa jest wykorzystywana do tego, żeby zdekomponować funkcjonalności na kawałeczki, no i to jest w porządku, daje to jakąś uporządkowaną strukturę, pomaga lepiej myśleć o tym programowaniu, no ale potem trzeba się zdecydować, co dostarczamy. No i tutaj potrzebne są cele konkretne, czyli co ja chcę biznesowo osiągnąć, czyli takim, powiedzmy, jaki outcome chcę mieć biznesowy w pierwszej kolejności, co ja chcę dostarczyć tym użytkownikom. No bo jeżeli czegoś takiego nie mam, no to zazwyczaj robię to, co jest najbardziej najłatwiejsze albo najbardziej ciekawe, albo samemu jakoś podejmuję decyzję, natomiast zawsze na koniec tej mapy muszą być zidentyfikowane pewne cele do osiągnięcia i na tej podstawie definiuję release, jaki będzie temat, czyli wybieram te historyjki, które najbardziej wspierają cele.
A to dobra, to w takim razie to widać, że ten cel jest takim, powiedzmy, punktem, od którego należałoby zacząć.
Tak mówi teoria, tylko czasem, wiesz co... Myślę, że często jest trudno powiedzieć, co chcę, dopóki nie mam możliwości jakiejś do wyboru. Nie mam jakiejś opcji, na którym się mogę zastanawiać. No i metodycznie zawsze się tam podchodzi tak, że jest tam top-down, najpierw od ogółu, potem się uszczegółowia i też tak najpierw od kierunku pewnie trzeba by zacząć, potem robić tylko historyjki. Tylko okazuje się, że jak spotykasz się z ludźmi, którzy są użytkownikami, to po pierwsze, taka umiejętność jak myślenie abstrakcyjne, to jest rzadka. Tak? Ona jest wykształcona w IT i my to najczęściej mamy ograne, ale przeważnie taki użytkownik to powie ci o swoich przypadkach poszczególnych. On ci poda konkretny przykład. I lepiej działa, jak najpierw zbiorę te konkretne jego przykłady, jego trudności i dopiero potem czyli poprzez myślenie indukcyjne, a nie dedukcyjne, jak pierwotnie chcieliśmy, wyekstrahuje jakby jakiś konkretny cel. I dopiero wtedy ja mogę myśleć, co jest tak naprawdę ważne, tak? A już takim końcowym kryterium wyznaczania priorytetów, najlepszą metodą na wyznaczenie priorytetów jest wycena, nie? Więc wtedy się okazuje, co tak naprawdę jest ważne i już.
Czyli rozumiem, że chcesz przez to powiedzieć, że zanim tak naprawdę spotkamy się na takim warsztacie, gdzie zbudujemy wspólnie tą mapę, to muszę niestety dosyć duże zadanie domowe odrobić.
A to mnie się jeszcze nie udało nakłonić grupy warsztatowej, żeby mnie przygotowała przed. Więc raczej liczę na to, że spotkamy się na dwukrotnie. Oczywiście ich informuję, co się będzie działo i tak dalej, no ale ludzie czasem czytają zaproszenia, czasem nie czytają, więc przychodzą i tutaj się dzieje dużo różnych rzeczy. Tutaj mówią albo o swoich trudnościach, albo poszczególnych jakby przypadkach, którymi się spotykają. Czasem trzeba zatrzymać ten warsztat story mapping i na przykład zająć się jakimś aktualnym problemem, bo ktoś nie może wytrzymać, więc nie zawsze jest to liniowo.
Ale to rozumiem tak naprawdę, że jeżeli mamy powiedzmy takie osoby i zaczynamy rozumieć ten problem, no to mamy wszystko tak naprawdę, żeby zrozumieć jakby tą perspektywę użytkownika, co prowadzi do osiągnięcia tego celu, który będzie dla niego satysfakcjonujący.
Jak najbardziej.
Tego celu biznesowego.
Tak.
Jakie czynności mamy zrobić po drodze, żeby tak naprawdę tą mapę zacząć budować? Bo z jednej strony, okej, musimy pewnie mieć dostęp do właściwych osób, zrozumieć, gdzie jest ten cel, to powiedzieć o tym, wiesz, o tej ekstrahowaniu tego celu na podstawie różnych przypadków. Mhm. Czy coś jeszcze muszę zrobić, żeby tą mapę zbudować?
Tak, no to jest 5 takich ogólnych kroków, bo o ile pamiętam. Pierwszy to jest zidentyfikowanie aktorów, nie? Czyli użytkowników. Kto z tego korzysta? Przy czym nie chodzi o takich ludzi jak użytkownik zalogowany, użytkownik niezalogowany, takich, co się pojawiają wszędzie, tylko bardzo konkretnych ludzi. Czasem te aktory, są już dane, bo na przykład może być wcześniej wykonana praca związana z prototypowaniem właśnie potencjalnych użytkowników, z jakimiś personami, więc można się tym zasilić, a czasem po prostu trzeba zapytać ludzi, jakie stanowiska, jakie role występują na przykład w tym obszarze. Więc zidentyfikowanie aktorów to jest pierwszy krok.
Drugi krok. Jeżeli tak. Mogę się od razu wtrącić.
Tak.
Jaka jest twoja obserwacja na temat swobody odkrywania takich aktorów? Powiem ci, dlaczego pytam, bo bardzo często w takich warsztatach stormingowych, gdzie ktoś nie ma powiedzmy takiej perspektywy biznesowej, tylko jest bardziej ukierunkowany powiedzmy w technologię, to w bardzo wielu zdarzeniach przewija się user.
Użytkownik. Nie ma
ten tak. Użytkownik. Nie? Nie jest to takie biznesowe, tylko jest to takie bardzo mocno techniczne.
Rzeczywiście jest od strony dostępu. Nie? Od strony dostępu, jak to jest konfigurowane tam po stronie security. Ale na przykład jak nie wiem, robiliśmy kiedyś oprogramowanie gdzieś do zarządzania, taki PFM, tak? Do zarządzania finansami, no to jest na przykład mama i tata, nie? To dotyczyło finansów rodziny. Jest mama i tata, nie? Albo mąż i żona. Są dzieci, to są bardzo konkretne osoby, które można sprofilować, do kogo to oprogramowanie ma trafić, nie? I rzeczywiście myślę, że to bardziej specjaliści od user experience czy od design thinking, to oni mają metody z tym związane i bardzo na to zwracają uwagę. I nawet jedna taka moja znajoma, product ownerka, ostatnio byłem na jej wystąpieniu, pozdrawiam Izę w ogóle, bardzo, bardzo doradza, aby na warsztaty tego typu właśnie dokładnie ze story mapping zabierać ze sobą speca od UX-a. Daje zupełnie nową perspektywę patrzenia na to, co jest ważne i wartościowe dla użytkownika.
To jaki jest drugi krok z 5?
Okej, drugi krok, to ja proszę, żeby ze swojej grupy, żeby się podzielili tymi użytkownikami, bo to oczywiście wszystko spisujemy na karteczkach, i zidentyfikowali, co ta osoba robi w pracy, czyli jakie są jej zadania. Przy czym, mówiąc o zadaniu, mam na myśli coś, co się dzieje od początku do końca. Nie piszcie mi takich zadań, klika w guzik albo odbiera maila. Tak, czyli pojedynczych akcji mi nie piszcie. Czyli piszcie mi całe zadanie, że na przykład muszę zaksięgować fakturę, muszę wygenerować plik JPK, muszę na przykład wydrukować raport. Takie zadania od początku do końca. I to sobie układamy, wtedy mamy aktorów, mamy ich proces pracy, czyli wiemy, co oni robią. Dla porządku, taki krok 2A, można troszeczkę pogrupować te aktywności, bo czasem na przykład grupa aktywności jest związana z księgowaniem, a część jest związana na przykład, tak się trochę uczepię tego przykładu, jest związana z gospodarką magazynową i tak dalej, więc warto je pogrupować na jakieś takie grubsze kawałki. I to jest taki szkielet, który jest punktem wyjścia do zastanawiania się nad tym, jakie funkcjonalności potrzebuje. Bo potem przychodzi krok trzeci, czyli mam zbudowaną mapę, mamy aktorów, mamy co oni konkretnie robią, jakie zadania wykonują, mamy je często poklastrowane właśnie takie grubsze kawałki. I później ja się zastanawiam, no dobrze, to żebym wykonał to swoje zadanie jako ten aktor, to do jakiej funkcjonalności muszę mieć dostęp? Co ja potrzebuję? No i przychodzą różnego rodzaju pomysły, czyli na przykład, że no dobra, no to muszę mieć możliwość wczytania faktury. Muszę mieć możliwość tam pobrania na przykład danych klienta z bazy CIDG i tak dalej, ale potem przychodzą ciekawsze pomysły, czyli na przykład, nie wiem, jakiś OCR rozpoznaje fakturę, bo ją na przykład szczytuje z postaci papierowej i tak dalej, i tak dalej. I wypełniał tą mapę funkcjonalnościami. I teraz jak się patrzy na tą mapę, to mi się bardzo dobrze czyta z perspektywy tej struktury historyjki, co wspomniałeś właśnie Shitty User Stories, to tam to nie występuje, bo mam zawsze funkcjonalność, która mi odpowiada za tą część I want. Mhm. Mam aktora, który odpowiada as a. A to jego zadanie, które zidentyfikowałem w kroku drugim, to jest po to, aby. Czyli chcę tej funkcjonalności po to, aby wykonać to zadanie. No i to się wszystko trzyma kupy. Wiadomo, po co, do czego, komu to pomaga i w czym.
Po tym, co powiedziałeś, ja się nie dziwię, że często właśnie padają te pytania o podobieństwa i różnice między event stormingiem a user story mappingiem. Bo zadania, czy też zgrupowane zadania, które prowadzą mnie do osiągnięcia tego celu, to mogę świetnie opisać eventami. Wiesz, po prostu narzucam na siebie tą konwencję, że to opiszę eventem. No i tak naprawdę jak teraz poukładam sobie to na osi czasu i tu, bo te zadania muszę wykonywać pewnej określonej czynności, to zaczyna tu być dosyć duże podobieństwo widoczne.
Tak mnie się wydaje. Miałeś kiedyś taki fragment chyba w swoich wideo, gdzie mówiłeś o czterech typach zdarzeń.
Tak, już jest pięć, by the way.
Pięć, już jest, już zostało jest pięć. Piąte zdarzenie odkryte. Księżyce Jowisza. Ale wydaje mi się, że gdybyś opisywał user story mapping za pomocą eventów, to miałbyś te eventy głównie związane z interfejsem użytkownika. Ponieważ tak mi się wydaje, bo story mapping mówi jakby to, co jest z wierzchu. Że ja inicjuję zadanie, czyli jest action z event stormingu, potem nie mówi za bardzo o tym, co tam się dzieje pod spodem, nie? Czyli że na przykład następuje jakieś przekształcenie na przykład faktury pro forma, zwyczajną fakturę zaliczkową i tak dalej, tylko że jest na końcu jakiś tam efekt, nie? Czyli jakie zadanie ja wykonałem z perspektywy użytkownika. Ja bym powiedział, że jakbym sobie mapę event stormingu odciął i na wierzchu zostawił tylko akcja i te zielone read model, czy jak to się nazywa po nowemu, zapomniałem, informacje, to chyba tu, w tą przestrzeń uzupełnia story mapping.
Jak o tym zacząłeś mówić i interpretować to w ten sposób, to ja tak sobie pomyślałem, że w sumie alternatywnym podejściem byłoby to, że mam zdarzenie takie, powiedzmy, domenowe, które tylko uruchamia pewien proces, a ja do końca nie widzę, co jest pod spodem.
Tak.
Bo często te takie zdarzenia, które ja klasyfikuję jako zdarzenia interfejsowe, to są faktycznie takie, że coś tam się wyświetliło, coś tam się kliknęło, a być może to nie jest mój cel. Nie? Ja chcę zainicjować być może biznesowy jakiś proces, który mnie doprowadzi tam po iluś krokach, których właśnie być może na tej mapie nie widzę. Mhm. I tu jest chyba też ta różnica, przynajmniej którą warto dostrzec, że w event stormingu to się patrzy nie tylko z tej perspektywy użytkownika, aktora, tylko się tak naprawdę patrzy z wielu perspektyw, też co się tam dzieje pod spodem.
Tak jest.
Bo jedno zdarzenie może pociągnąć za sobą całą kaskadę, a z punktu widzenia, powiedzmy, takiego technicznego rozeznania tej domeny, no to czasami właśnie to jest krytyczne, żeby zobaczyć, co tam siedzi w detalach. Mhm.
Ale też warto pamiętać o jednej rzeczy, że to te metody wszystkie kolorowo-karteczkowe nie zostały wymyślone tak, że ktoś wziął całe IT, podzielił to na rozłączne i niesprzeczne kawałki i wymyślił metodę do każdego z nich. Nie? To w wielu różnych miejscach, z różnych stron powstawały te ruchy. Nie? Story mapping ze strony produktowców. Nie? przecież to myślę, że jak widziałem jakąś preskę na temat design thinkingu, to jest bardzo podobne, nie? Gdzieś tam źródło jest, jakby cały core jest dosyć podobny, bardziej oczywiście rozwinięty. Event storming z community developerskiego DDD gdzieś chyba narodził. I tak naprawdę ci wszyscy ludzie krążyli wokół tego samego tematu, patrząc na niego trochę inaczej, więc siłą rzeczy metody będą się w jakiś sposób przenikać, nie? I zazębiać.
Nie wiem, jakie ty masz doświadczenie, bo mi się bardzo często zdarzało używać na przykład user story mappingu z event stormingiem praktycznie nawet na tym samym warsztacie. Może nie równolegle, jedno po drugim najczęściej, tylko że z user story mappingu chciałem jeden specyficzny aspekt tylko wyciągnąć.
Ja bardziej na przykład przy event stormingu w pewnym momencie rozpisywaliśmy scenariusze. A na przykład czasem miałem tak, że się okazało, że przyszła grupa, ale ona zupełnie nie ma wiedzy domenowej, więc żeby wykorzystać czas, to przeskoczyliśmy na perspektywę właśnie story mappingu. Ale właśnie to jest to, co powiedziałeś, to jest taki ta umiejętność prowadzenia warsztatu, czyli żeby... bo dla mnie jakby warsztat można prowadzić na dwa sposoby. Po pierwsze, idziesz, łapiesz użytkowników za rękę i ich przeciągasz po prostu przez każdy punkt tego warsztatu, czy oni chcą, czy nie chcą. No i wtedy się namęczysz bardzo. Albo można przyjść i trochę stanąć z boku i słuchać to, co oni mówią i dbać, żeby to się znalazło na ścianie czy na wirtualnej tablicy. I wtedy podążasz za grupą. Moim zdaniem to działa lepiej.
No czasami trzeba tak jeszcze, to jest moje jakieś doświadczenie, no proaktywnie w którymś momencie, wiesz, wejść i przywrócić jakieś tory.
No tak, bo,
wiadomo, nie? Tak, bo takie zostawione samopas to czasami idzie w bardzo dziwną stronę. Ale wracając do tych etapów, o których powiedziałeś, nie, bo zatrzymaliśmy się na kroku 3 z 5, bo tak teraz widzę, że powiedzmy tych funkcjonalności to mogę namnożyć mnóstwo. Wiesz, jeżeli masz osoby, które wiedzą, w jakim stronę powinien w ogóle podążać projekt, to takich pomysłów na te funkcjonalności można nagenerować bardzo, bardzo dużo. Ale z tyłu jest, wiesz, ekonomia, deadline'y i użytkownicy, którzy czekają na ten software.
Znaczy bardzo dobrze. Tutaj jest ten trik, który robisz ze zgniataniem eventów, które zostały odrzucone z mapy, nie? Ta kartka wszystko przyjmie, dobrze, wyprztykajmy się ze wszystkiego, bo lepiej się zorientować na warsztacie, co chcemy, niż się zorientować, jak już to wdrożymy, nie? I kod, który trzeba już potem utrzymywać. Ta metoda jest w ogóle bardzo często wykorzystywana przez software house'y, które na przykład jak mają nowego klienta, to go zapraszają, czy jadą do niego na takie 1-2 dni warsztaty scopingowe, tak polsko-angielsko brzmi, i tam właśnie z tej tą metodą z niego wyciągają wszystkie szczegóły. Więc rzeczywiście mamy dużo tych karteczek, dużo pomysłów i ja taką mapę zostawiam, fajnie do niej wracać z perspektywy tam właściciela biznesowego czy właściciela produktu, no ale potem trzeba dokonać selekcji. No i selekcji dokonujemy pod kątem celów, które chcemy osiągnąć. Czyli co ja... To może krótkie wprowadzenie. Każdy taki proces, czy jakby każdą pracę związaną z oprogramowaniem, czy pewnie czymkolwiek innym też, ale można rozpatrywać w 5 takich obszarach. Tak? Czyli po pierwsze są aktywności. Co ja robię? A wcześniej przed aktywnościami mamy jakieś inputs, nazywam inputs, potem są activities, potem są outputs, czyli co produkujemy. Produkujemy jakieś feature'y, ale potem mamy outcomes, czyli jakie są efekty, no i impacts, czyli w jaki sposób to oprogramowanie, które wdrożyliśmy, zmienia rynek i zmienia klientów, ich zachowania zakupowe czy zachowania związane z oprogramowaniem. Więc z perspektywy właściciela biznesowego ja muszę tutaj zdefiniować cele na poziomie outcome, czyli na przykład przychód, na przykład akwizycja rynku, na przykład promocja, liczba użytkowników też czasem, ale jakiś taki gruby cel, który mi da podpowiedź, okej, to żebym ja na przykład osiągnął ten cel, to jakie historyjki muszę wybrać? I jeszcze odwołam się do przykładu związanego z księgowością. Są różne oprogramowania księgowe. Najczęściej oprogramowanie księgowe, na przykład nam, prowadzącym działalność gospodarczą, kojarzy się z jakimś tam serwisem działającym w chmurze. No i to jest jakaś klasa taka popularna, ale jak są firmy wielkie, które robią outsourcing księgowy, to oprogramowanie zupełnie inaczej wygląda. Tam po prostu trzeba wbijać te faktury w tempie 20 faktur na minutę na przykład. Więc zupełnie inaczej jest zaprojektowane. I na przykład moim celem, jako załóżmy właściciela tego produktu, mogłoby być, dobra, czyli po pierwszym, powiedzmy, kwartale chcę, żeby była możliwość samego zaksięgowania faktury. Jak nie interesuje mnie, co jest dalej, tylko chcę, żeby jak najszybciej te faktury znalazły się w systemie. To jest taki mój cel biznesowy, który chcę dać tym ludziom. Chcę, żeby oni mieli do tego dostęp i pod tym kątem wybieram sobie z całej tej ogromnej zbioru historyjek to, co najbardziej moim zdaniem, czy zdaniem tej grupy będzie wspierać ten cel. Oczywiście podczas takiej selekcji również przychodzi doprecyzowanie, również podzielenie na kawałki, bo coś jest zbyt duże, zbyt małe, no ale to jest taka podstawowa metoda.
To tak patrząc na tą mapę, tak wiesz, z lotu ptaka, gdzie widzę powiedzmy tych aktorów i ich cele i aktywności, to już widzę, że być może nie wszystkie aktywności, które będziemy sobie chcieli dostarczać w tym samym czasie, bo niektóre być może mogą poczekać. No jeżeli wiesz, nie przyniesie to powiedzmy takiego zysku, który bardzo mocno wesprze ten cel, powiedzmy, żeby zwiększyć tempo wprowadzenia tych faktur, powiedzmy, w tym systemie, to niech to leży odłogiem.
No jak najbardziej. Nie wszystkie rzeczy warto robić teraz. Przynajmniej to zawsze jest istotne. Znowu, inaczej to trochę wygląda w małej firmie, inaczej wygląda w dużej firmie. W małej firmie, tak powiedział, że priorytety wyznaczają klienci i ich oczekiwania, więc optymalizuje się przede wszystkim pod to. W dużej firmie, która ma więcej pieniędzy, większe marże, prawdopodobnie może sobie pozwolić też na pewną nieefektywność, może też pokryć pewną bezwładność tego procesu. Tam priorytetami zarządza właśnie właściciel produktowy i on może stwierdzić, no dobrze, no to ten projekt musi poczekać, bo na przykład nie ma jeszcze dobrego momentu, żeby wejść na rynek, albo teraz zajmijmy się jakąś eksperymentalną funkcjonalnością, albo zrobimy sobie testy na family and friends, więc jak najbardziej wybieramy, nie?
Teraz ta mapa, o której tak sobie gdzieś tam, wiesz, próbuję sobie w głowie poskładać, to ma dla mnie takie, powiedziałbym, nawet dwa wymiary. Bo z jednej strony jest taki kontekst czasu, który pokazuje mi, jaka jest sekwencja tutaj działań tego aktora i zaczynam sobie układać to w głowie, że to, po tym, co powiedziałeś, że na drugim wymiarze tej mapy mogę ułożyć taką, powiedziałbym, krytyczność, że jedna funkcjonalność może być dla mnie bardziej krytyczna niż inna, że najpierw coś chcę, a z tym mogę poczekać.
Dobra nazwa, ale jak patrzę, jak one się wyodrębniają, to ja bym powiedział miodność, tak jak tak się, wiesz, używa, że na samej górze są te najbardziej podstawowe, co ci przyszło do głowy, nie? Czyli dobra, podaj dane z dowodu rejestracyjnego, a podam po trzeciej, po czwartej karteczce, idąc w dół, już się zaczyna rzeczywiście taka gruba kreatywność, nie? O, wczytaj z kodu kreskowego, tam zintegruj się z cepikiem, albo po prostu rozpoznaj po zdjęciu i tak dalej, nie? Ale dokładnie o to chodzi.
To wyobrażam sobie, że teraz mogę część tych funkcjonalności, te bardziej miodnych, tych, które chciałbym, wiesz, żeby już mnie przynosiły, odciąć od pozostałych i nawet już dać użytkownikom, żeby zbierać feedback.
No jak najbardziej, tak jak mówię, że tutaj to odcinanie się zawsze odbywa z perspektywy celu. Teraz będziemy rysować właśnie słuchaczom w głowie. Ty powiedziałeś tak, że w poziomie mamy oś czasu, w pionie, czyli w dół, z góry na dół nam rośnie ta miodność czy krytyczność tych funkcjonalności. I teraz jeszcze trzeci wymiar, od prawej do lewej jest wycinka, nie? Czyli robimy taką selekcję części tych funkcjonalności, historyjek, wybieramy to, co jest w danym momencie istotne, więc czy na samym początku to najbardziej miodne? No, pewnie tak, najczęściej pierwszym takim krokiem to jest to, co ja sobie nazywam przepchaniem rury, czyli to patonowe walking skeleton, żeby zobaczyć, czy wszystkie technologie trzymają się kupy razem, nie? Czy nie ma jakichś niespodzianek.
To w takim razie to odcięcie, o którym teraz rozmawiamy, rozwiązuje pewien problem, który bardzo często pojawia się na przykład na takich warsztatach stormingowych, gdzie już widać, powiedzmy, na jakie sposoby pewne rzeczy można zrobić. I wiesz, ujawniają się różne warianty tego procesu, mniej lub bardziej skomplikowane. I bardzo często, przynajmniej na takich moich warsztatach, pada pytanie, no dobra, ale co w pierwszej kolejności mamy z tego zrobić, bo ta ścieżka jest prostsza, ta jest trudniejsza, ta, wiesz, jest krótsza dla użytkownika, ale ta... I jakby zaczyna się widać jakieś różnicowanie pomiędzy nimi. Mm-hmm. I gdyby teraz jeszcze to skupić, rzucić na taką mapę. Mhm. Bo tak teraz widzę na przykład, że niektóre z tych zdarzeń, które gdzieś tutaj bardzo często wychodzą na event stormingu, to one są często takimi zdarzeniami, że w tym momencie, że to zdarzenie wystąpi, to użytkownik, czy też osoba, która wykonuje dany proces, osiąga swój cel biznesowy. Nie? I wtedy ta osoba może powiedzieć, okej, dobra, jestem w tym miejscu, gdzie chciałem być. Mhm. Nie zawsze jest to samo miejsce, gdzie system chciałby być. Nie? Czasami się tak właśnie rozróżnia, nie? Że okej, po tym evencie to system jest happy, a po tym to user jest happy, czy tam aktor jest happy. Nie? Więc to czasami nie jest to samo, ale mogę teraz zacząć te rzeczy korelować. Jeżeli mam jeden lub drugi obraz, to mogę się w jakiś stopniu przesunąć do tego, wiesz, do tego drugiego obrazu. Z eventów na przykład na tą priorytetyzację. I właśnie i to jest aspekt, który czasami mi się właśnie zdarza wykonywać, że z mapy stormingowej ekstrahujemy sobie pewien podzbiór tych zdarzeń, żeby uzupełnić tą narracyjność i zrobić tą priorytetyzację.
Wiesz co, fajnie, że o tym wspomniałeś, bo to chciałem się podzielić takim swoim prywatnym odkryciem z event stormingu. Miałem kiedyś taki warsztat, ileś spotkań z rzędu i po trzecim w ogóle tych zdarzeń, to już było tam tyle, w ogóle tyle przejść, tyle tych procesów. I ludzie rzeczywiście zaczęli się trochę gubić w ogóle, gubić ten big picture, nie? Gdzie są, co robić, nie? I tak trochę przez przypadek wzięliśmy na bok tutaj właścicieli biznesowych i powiedzieliśmy tak, słuchajcie, to spróbujmy wyznaczyć sobie jakieś takie MVP. Pierwsze, drugie, trzecie. No tak myśleli, słuchajcie, no dobra, to jak w pierwszej kolejności, to tylko chcemy dotrzeć do jakiejś tam konkretnej grupy klientów z taką najbardziej podstawową funkcjonalnością. Tam już może nie będę wspominał, o czym to było, ale generalnie zawęzili te prace tak mniej więcej do 2 miesięcy. No to w drugiej kolejności to pokryjemy sobie 68% klientów, tak mniej więcej było i tak dalej. I się okazało, że to, że oni wyznaczyli to MVP, to nagle dało całej grupie tej, która to warsztatowała, jasność, że właściwie tam część tej mapy to zupełnie teraz jest nieistotna i mogli się skupić na jedno. Poodcinaliśmy mnóstwo ścieżek zdarzeń i nagle się stało się jasne. Więc ja od tej chwili jakby zawsze po drugim czy trzecim warsztacie robię takie właśnie, że product ownerzy odcinają nam z tego event stormingu i mówią na czym mamy się skupić.
A to pozwól, że ja się z kolei podzielę moją historią. Ona z kolei pochodzi z takiego projektu, gdzie było bardzo małe zaufanie do zespołu wytwórczego. To był zespół, który bardzo często nie dowoził. Wszystkie terminy się gdzieś tam bardzo mocno przeciągały. I w momencie, kiedy zaczęliśmy analizować pewien projekt i okazało się, że to faktycznie jest bardzo złożone pod spodem, no to wiadomo, trzeba to jakoś spriorytetyzować. Właśnie użyliśmy user story mappingu do tego. I zaczęliśmy sobie też wspólnie z product ownerem, bo tutaj trzeba było, wiesz, tej wiedzy takiej troszeczkę dostarczyć, gdzie tą mapę można poprzecinać. Zostało to podzielone na ileś takich slajdów. Nie pamiętam teraz dokładnie ile, ale to chyba coś koło 10 było. Więc tak dosyć daleko, bo też ta wizja była taka dosyć, powiedzmy, stabilna. I okazało się tak naprawdę, że ten podział wynikający ze zdobytej wiedzy na stormingu okazał się bardzo trafny. Praktycznie każdy kolejny slajd był dowożony zgodnie z założeniami, co powinno w nim być i o czasie, przy założonym, wiesz, też budżecie. I to spowodowało, że zespół bardzo mocno odzyskał zaufanie do siebie, że są w stanie, wiesz, dowozić i w organizacji ten zespół został też bardzo mocno doceniony. Ale tutaj to wymagało, wiesz, połączenia kilku działających ze sobą elementów. User story mapping dał tą możliwość podziału, zobaczenia tej perspektywy użytkownika, jego celi i tak dalej, i tak dalej. A storming pozwoli tak naprawdę zrozumieć, co się tam pod spodem dzieje. I te dwa narzędzia super zadziałały.
Tak, bo ja myślę właśnie, że to, o czym rozmawiamy, to trochę to mocno Adam Dimitry, kto jakby torpeduje w swoich wpisach, to znaczy nie ma czegoś takiego jak emergent design. Nie, to, co AJ sobie na początku zakładał, że ten design wyjdzie z TDD, tak? Że wyjdzie z TDD i pojawi się architektura, że nie planujmy w ogóle niczego. I teraz myślę, że w tym planowaniu bardziej chodzi o coś takiego, że no bo przecież to, co robimy na karteczkach, jest to jakieś planowanie, tylko że to jest planowanie tanie. Nie? No, spalimy trochę godzin i stosujemy tą drugą zasadę, która jest ważniejsza, czyli robimy defer commitment. Robimy sobie karteczki, ale odraczamy podjęcie prac tak długo, jak to jest możliwe, czyli jesteśmy jeszcze w tym upstreamie i dopóki sobie karteczkujemy, no ponosimy jakieś koszty, ale chodzi o to, żeby nie ponieść większych, nie? I dlatego chyba mi się te metody warsztatowe podobają, bo pomagają sięgnąć dosyć daleko w przyszłość, ale jeszcze bez aż tak dużych kosztów, jak gdybym zaczął to po prostu dewelopować.
No właśnie, ale jednak pewne koszty trzeba ponieść, nie? Bo tutaj, wiesz, no troszeczkę osób trzeba gdzieś tam wyciągnąć. I tak się zastanawiam, właśnie kto też powinien uczestniczyć w takim warsztacie, żeby to możliwie najlepszy outcome miało. Bo rozumiem, że tak naprawdę muszą być też osoby, które wiedzą coś o celu, powiedzmy poszczególnych aktorów. Musi być osoba, która będzie w stanie być może po tym pociągnąć, czy też zacząć wyznaczać tą linię cięcia, gdzie chcemy, wiesz, odcinać te poszczególne mniej lub bardziej miodne tematy, kto powinien być w takim uśrednionym, idealnym przypadku na takim warsztacie?
No, jeśli mówimy o idealnym przypadku, to powinni być ci, co wiedzą i ci, co będą robić.
Czyli tak jak na streamingu.
No tak, czyli żebyśmy mieli pełnię kompetencji, no bo zakładamy, zobacz, historyjka została wymyślona w taki sposób, że to nie jest dokumentacja w ogóle, żadna wymagań, nie? To jest nasze usprawnienie w dogadywaniu się między właśnie tymi, co wiedzą, a tymi, co robią. Czyli so that, ten cel, to przynosi ktoś z biznesu. Aktora również, ale I want, to liczymy na to, że eksperci w wytwarzaniu oprogramowania zasugerują nam właściwe rozwiązanie, które może będzie na przykład tańsze, łatwiejsze w wykonaniu i tak dalej. Dlatego ta znajomość tego celu jest istotna. Więc w idealnym przypadku no mamy na warsztacie pełnię wiedzy i pełnię kompetencji, żebyśmy mogli podejmować decyzje i żebyśmy łapali różne perspektywy. No i większość tych metod warsztatowych tak zakłada. Ale na przykład, no jak jesteś software house'em, liczysz sobie każdą godzinę, no wiesz, kto ile zarabia, to spotkanie jest bardzo wymiernym kosztem. No klienci często mają taką jakby oczekiwanie, no słuchajcie, no daliśmy wam zadanie, ogarnijcie temat, przyjdźcie, jak będzie gotowe. Więc tymczasem trzeba oszczędnie gospodarować i też często go kontraktować już na samym początku. Zatem na pierwsze warsztaty jeszcze nie zaciągam najczęściej zespołu deweloperskiego. Chyba że to jest zespół ze swoim product ownerem, oni są w kontekście, myślą o nowej funkcjonalności, ale jak jest taki greenfield, to na przykład mnie się sprawdza, czy na przykład są tematy związane z publikiem, jest nowy projekt zupełnie, który trzeba rozpoznać, właśnie rozpoznać bojem, to dobrze mi się sprawdza, że najpierw są ci ludzie od strony klienta, którzy rzeczywiście mają wiedzę i to oni muszą być, ale są na przykład na pierwszym warsztacie ze strony wykonawcy analitycy, nie? Czy nasz jeden reprezentant inżynierów. I jak ta mapa już, powiedzmy, będzie w miarę stabilna już, to dopiero wtedy dołączam trochę więcej inżynierów i to tak w miarę okej wygląda.
A to też, żeby troszeczkę mocno koresponduje do tego czasu, jak czasami takie warsztaty stormingowe są prowadzone, bo jeżeli faktycznie problem jest bardzo duży, no to zaangażowanie dosyć dużej liczby uczestników też tutaj, tak jak mówisz, jest wymiernym kosztem, więc czasami robi się taki research wcześniej z jakąś bardzo, powiedzmy, pomniejszoną grupą, żeby zobaczyć w ogóle, czy dane osoby jest sens zapraszać, czy należy, wiesz, zrobić jedno spotkanie, czy dwa, czy jakoś to porozbijać, żeby to było i sprawniejsze, i ekonomiczniejsze na koniec dnia.
To jest jakby ważne, że najlepsza improwizacja jest dobrze przygotowana, nie? I takie warsztaty, zwłaszcza takie, które tak jakbyś popatrzył z boku, to wydaje się, że są trochę chaotyczne. One muszą być dobrze przygotowane, żeby ten cel osiągnąć, nie? Czyli nie trzeba żałować czasu na wcześniejsze rozplanowanie przestrzeni, materiałów, rozdzielenie ról i tak dalej, żeby dokładnie wiedzieć, co się tam robi.
Co się dzieje później z tą mapą? Jeżeli nawet spotkaliśmy się w mniejszym, większym gronie, zrobiliśmy tą mapę, mamy te dwa wymiary, mamy te cięcia, to jaki jest jej dalszy żywot? Bo jeżeli to będzie dalej wisieć na ścianie, to się domyślam, że wiesz, będziemy mieli piękną, ładną, kolorową tapetę.
Nie, jak
fota na Insta, wiesz, wejdzie koncertowo.
Kłopot z mapami na ścianie jest to, że te karteczki się rolują, a potem odpadają, nie? Zatem to pokazuje taką nietrwałość tego, co wymyśliliśmy. Jeśli chodzi o karteczki, to ja zawsze robię zdjęcia. Jest tam, zależy jak sobie zespół organizuje, jest przestrzeń na Confluence czy gdzie to wszystko jest wrzucane, no i musi powstać z tego backlog, więc przeważnie w firmach takim pierwszym źródłem prawdy na temat tego, co my będziemy robić, no to jest jakiś tam issue tracker, na przykład Jira czy cokolwiek innego, i tam to jest wrzucane. Mapa, no to też zależy od toola, nie? Tam są jakieś narzędzia, chyba spotkałem, że pomagają ci budować tą mapę, potem z tego automatycznie generują Jira i tak dalej. No to są już takie, powiedzmy, gadżety dodatkowe. No ale na przykład na Miro, no ta mapa zostaje, zaglądamy do niej, jest tam podlinkowana na stronkę, no i jest ten dodatkowy wysiłek, że trzeba ją utrzymywać i ręcznie synchronizować. Mnie się wydaje, że się opłaca. Też na przykład...
No właśnie chciałem się o to zapytać, wiesz? Bo też mam jakby własne doświadczenia z kolei ze stormingiem i tą utrzymywalnością, więc pytanie brzmi, czy do tej mapy po takim warsztacie się faktycznie wraca? Bo to wspomniałeś od razu, nie? To jakby ona się może rozsynchronizować. No bo gdzieś tam dowiedzieliśmy się troszeczkę więcej i tak dalej. Czasami ktoś zmienił kurs.
Tak, wraca się jak najbardziej zazwyczaj po tym pierwszym release, nie? Kiedy trzeba się jakby oznaczyć sobie nowe kierunki, albo na przykład wraca się kiedy, żeby sobie przypomnieć, co było dla nas istotne. Moim zdaniem warto ją zaktualizować. Niektóre rzeczy po prostu się odcina, bo się okazuje, że to była tylko fantazja, zupełnie jest niepotrzebna. Ale myślę, że właśnie ten inny system reprezentacji jakby pomaga jednak lepiej myśleć. I na przykład, nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie, bo jeździsz po świecie, że na przykład u nas tu nad Wisłą karteczkowanie nie jest traktowane jako praca bardzo często. Jak zakodzisz, to wiadomo, to jest robota, nie? To jest coś, ale myślenie to niekoniecznie jest praca. Nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie.
Do pewnego czasu, bym powiedział, kiedy nagle pokazuje się przełożenie tego myślenia, karteczkowania na realną pracę. Już pamiętam teraz jedną sytuację, gdzie pewna funkcjonalność została wyceniona na 4 miesiące pracy małego zespołu deweloperskiego i mieliśmy okazję chyba 4 dni popracować i zostało to zrobione. Większość. Oczywiście tam bez interfejsu i tak dalej, tak dalej. Bo okazało się, że wspólne zrozumienie tego, ale głębokie tego tematu, kilka takich sesji, spotkań w różnym formacie właśnie z ekspertami domenowymi, osobami, które mają tą wiedzę, spowodowało, że nagle się okazało, że kurczę, ten temat jest znacznie łatwiejszy. I znając cel, co ktoś chciał osiągnąć, okazało się, że istnieje znacznie prostsza metoda tego osiągnięcia. I nagle takie przełożenie, wiesz, porównanie, ile miało być w wycenie, a ile faktycznie zostało tego czasu poświęconego, to był taki moment dla organizacji, kiedy ktoś pomyślał, o kurczę, na chwilę się zatrzymaliśmy, ale nagle widać to przyspieszenie.
Dla mnie na przykład, pamiętam taki jeden warsztat, przyszli ludzie z biznesu, właśnie od UX-a, przyszli deweloperzy, i w końcu pada pytanie, tak patrzą ludzie na tą ścianę i mówię do zespołu, ej, ale co wy robicie? No robimy funkcjonalność A. A wy które ekrany rysujecie? No my rysujemy funkcjonalność B. A dlaczego? No te nam się wydawały łatwiejsze, nie? A product owner jeszcze zupełnie coś innego, nie? I czasem niewiarygodne, nie? Że można pracować ze sobą przez 2 lata, nie widzieć się ani razu i nigdy nie przegadać tego, nie? To jak... Kiedyś ciężko mi było w to uwierzyć, ale naprawdę można zrobić dużo, nie znając kontekstu. Nie? Nie zawsze to ma potem sens, ale to jest rzeczywiście ciekawe.
A więc taki bardzo płynny segue nam wyszedł do innego tematu, o który chciałem cię zapytać. Nieświadomie. Dlaczego takie warsztaty się czasem nie udają? Bo tak wiesz, mam moją percepcję powiedzmy z streamingu i tak czasami takim właśnie problemem na streamingu jest to, że skupiamy się nie na tych zdarzeniach, co trzeba, zamiast rozmawiać o tych, powiedzmy, właściwych zdarzeniach, powiedzmy, domenowych, to jakieś tam zupełnie z innej perspektywy zaczynamy o tym rozmawiać i nie uzyskujemy tego materiału, z którym chcielibyśmy wyjść. A jak to jest w przypadku user story mappingu?
Ja bym powiedział, że niewłaściwa grupa dobrana, czyli na przykład kiedyś miałem taką pomyłkę, że były 2 firmy, które ze sobą współpracowały i wymyśliłem sobie, że no spotkamy się właśnie na warsztacie i to rozpracujemy. Niestety z drugiej firmy przyjechali głównie kierownicy projektów albo menadżerowie i teraz z całym szacunkiem dla nich, ale nie oni to będą robili, oni się zajmowali zarządzaniem, budżetem, układaniem zespołów i tak dalej, ale nie robieniem. I to był bardzo duży poziom ogólności i ogólnie nikomu się to nie podobało, więc niewłaściwi ludzie. Czasem jest tak, że ktoś zostanie wyznaczony do warsztatu, bo ten ma największą wiedzę, ale nie ma decyzyjności. Okazuje się, że wiesz, potem tak naprawdę faktyczną wiedzę miał zupełnie ktoś inny. Dlatego mając na myśli przygotowanie, też mam na myśli rozpoznanie interesariuszy. Kto tu ma rzeczywiście taką wiedzę, którą można wydobyć. Dla mnie ludzie to jest taki przede wszystkim krytyczny element tego warsztatu. Jak są właściwi, którzy mają wiedzę, no to idzie jak burza.
No to podobnie w streamingu. Znowu tutaj krytycznym, powiedzmy, aspektem jest kto jest w pokoju. No jeżeli tam jakiś aspekt, powiedzmy, nie został pokryty, bo nawet nie wiedzieliśmy, że on jest dotknięty gdzieś w organizacji, no to siłą rzeczy outcome z tego spotkania jest taki, no dotknięty tym problemem. Po prostu nie widzimy pewnej perspektywy.
Tak, i drugą rzecz, którą musiałbym tutaj wspomnieć, to jest taka moja trudność jeszcze nie do końca rozwiązana. To są warsztaty zdalne. No, jest Miro, Są super narzędzia do wideokonferencji. No ale jeżeli ktoś ma wyłączoną kamerkę...
Co się chciałem powiedzieć? Jest wyłączona kamera.
W trakcie warsztatu tam opękuje maile z całego miesiąca albo na przykład, nie wiem, nadrabia jakąś dokumentację, no to no nie, no musisz, trzeba się bardzo namęczyć, żeby zmusić grupę, zmusić w cudzysłowie do mówienia. Właśnie brakuje tego... Storm, nie? W Event Storming. Nie ma. Na sali łatwiej to wygenerować. Nie? Wystarczy zabrać krzesła, zamknąć salę i coś się będzie działo. Tutaj jednak trzeba bardzo mocno się odwoływać do determinacji uczestników, dlatego tym bardziej na przykład czasem robię tak, że mówię, ale ja mam tylko 8 miejsc na to spotkanie, proszę wybrać. Nie? Wtedy rzeczywiście ludzie widzą, że dobra, jest dostęp ograniczony, no to trzeba się rzeczywiście tutaj spiąć, bo mój czas, mój udział jest tutaj ważny. Nie? Czyli tak to próbuję podbić ważność warsztatu.
Bo tak już wiesz, tutaj zdradziłeś fajnego takiego protipa. Mógłbyś tutaj wrzucić jakąś taką perełkę. Co jako facilitator, osoba prowadząca powiedzmy takie spotkanie, no, przyjmiemy, że user story mappingu, ale to co teraz powiedziałeś aplikuje się nie tylko do tego formatu warsztatowego. Mógłbym zrobić, żeby zbliżyć się, nie wiem, może szybciej, może efektywniej do tego celu, który chciałbym osiągnąć.
Myślę, że to co powiedziałem, czyli dobre dobranie uczestników, to ja staram się nazywać... głośno to, co ludzie rozmawiają bez notowania. Zauważyłem, że jak tam mają jakąś rozkminkę, no oni tam znają szczegóły jakby tego, czym się zajmują, ale jak zacząłem dyskutować na tej sali przy tablicy i nie zapisują, no to jest tylko rozmowa pomiędzy nimi. Jak to położymy na ścianę, to nagle większość grupy się zaczyna tym interesować i okazuje się, że zupełnie mają inne rozumienie. Tak, to taka rzecz mi przychodzi do głowy. Czyli mapowanie tego, o czym rozmawiają, a czego nie zapisują.
Tak jak o tym mówisz, to powiem ci, że ja dosyć podobnie staram się działać, troszeczkę z innego punktu widzenia, bo tą mapę eventów, która powstaje na Event Stormingu, traktuję jako to jest taka dla mnie notatka z rozmowy. Nie? Mhm. To ja chcę coś wrócić i ja z tej mapy, tych eventów chcę sobie coś wyciągnąć, co faktycznie potem trafi na przykład do systemu, do kodu i tak dalej. Nie? Jeżeli do tej notatki wracam po pewnym czasie i tam czegoś nie ma na tej notatce, to znaczy, że to nie było dyskutowane. I to jest dla mnie taki bardzo istotny must have. Cokolwiek dotknęliśmy, powinno być zwizualizowane.
Właśnie, czy wszystkie pytania, wszystkie wątpliwości, to tego nie wolno zgubić, tych hotspotów. Ale jeszcze tak sobie bym pomyślał o czymś takim, że czasem facilitator zamienia się w uczestnika. I to jest bardzo zgubne. Czyli tam uaktywnia swoją energię intelektualną, żeby wymyślać rozwiązania. Dlatego ja bym proponował, żeby facilitator tego event stormingu, żeby sobie wziąć kogoś spoza tego zespołu, spoza grupy. To może być tam znajomy, znajoma z innego zespołu, jak mniej więcej wie o co chodzi, żeby ktoś był niezaangażowany, żeby się nie wciągał w te dyskusje, bo naprawdę bardzo ciężko jest jednocześnie pilnować procesu i jednocześnie dawać taki swój specjalistyczny input. Ja się bardzo pilnuję, żeby pilnować tego procesu. Jak tam coś idzie nie tak, to koryguję, ale staram się nie wciągać w dyskusje merytoryczne. Ile razy to robię, to zawsze potem się budzę, że ojej, muszę ogarnąć warsztat. Nie?
Potem co powiedziałeś odnośnie innej osoby, która prowadzi, to ja szukam miejsca, gdzie się mogę podpisać i dać plus jeden, bo to jest właśnie taki bardzo często niedoceniany aspekt. Osoba z organizacji, ale z innego zespołu, nawet może mieć jakąś ogólną wiedzę na temat, wiesz, danego zagadnienia, ale prawdopodobnie nie jest obarczona na przykład, nie wiem, latami developmentu, wiedzy technicznej, jak to zostało zrobione i nie jest na przykład czasami świadoma ograniczeń czy też problemów, które gdzieś tam w tym rozwiązaniu istnieją. Więc nie będąc właśnie przywiązanym do takich aspektów, bardzo łatwo można czasami zobaczyć inny kierunek i komuś przynajmniej go podsunąć. W momencie, kiedy zna się, czy też byłeś nawet autorem decyzji jakichś technicznych, to bardzo trudno jest się uwolnić od takiego, powiedzmy, modelu mentalnego, jak ja o tym problemie mam myśleć. Bo wiesz, myślałem o tym w ten sposób przez ostatnie 5 lat, a tu przychodzi ktoś inny, kto ma zupełnie inną perspektywę.
Ja to sobie nawet wymyśliłem coś takiego, bo psychologowie na przykład mają superwizję. Nie? Żeby nie wiem, jaki był wymiatacz, to zawsze musi jakby mieć w sobie taką, powiedzmy, pokorę, że jednak nie może być sędzią w swojej sprawie i jest to narzucone, że musi mieć superwizję. Znaczy, musi ktoś przyjść, posłuchać, znaczy, albo posłuchać jego tam pracy z pacjentami i powiedzieć, to robisz dobrze, to robisz źle, tu się popraw. Tak sobie pomyślałem, że można by rozwinąć superwizję właśnie prowadzenia warsztatów, tak? Czy to story mapping, czy event storming. Ktoś prowadzi, ale ktoś przychodzi do niego i patrzy na niego z boku. My kiedyś na przykład z moim wspólnikiem zbieraliśmy wymagania od dwie osoby. I to jest jak niesamowita petarda, że jedna osoba się angażuje tam, pracuje z klientami, a druga jest trochę z boku i przygląda się w ogóle temu, co się dzieje. O wiele sprawniej się to wszystko idzie.
Mam jeszcze tutaj na mojej liście zapakowany ten temat, to się pojawił delikatnie w naszej rozmowie i pozwól, że na koniec go wyciągnę, bo to jest taki bardzo dla mnie ciekawy wniosek, bo powiedziałeś, że czasami, jeżeli nie rozumiem problemu, to go zmieniam reprezentację. I to jest bardzo fajna rzecz dla osoby, która prowadzi jakiś warsztat. Jeżeli na przykład umówiliśmy się na rozwiązanie jakiegoś problemu, zużyjemy jakiejś techniki i ta technika nam nie pomaga, okej, zmieńmy reprezentację problemu, skorzystajmy z innego narzędzia, bo może wtedy zobaczymy coś innego. Jeżeli na przykład, nie wiem, event storming dla mnie nie rozwiązuje pewnych problemów, okej, mogę sięgnąć, powiedzmy, po user story mapping i vice versa. Jeżeli na przykład taki sposób mapowania problemu za pomocą zdarzeń nie pokazuje mi pewnych niuansów, okej, zmienię reprezentację, powiedzmy, z tekstowo-eventowej na graficzną, nie? Mhm. I wtedy zobaczę inny wymiar tej samej rzeczy, bo tak nawiązałeś do tego, że jako branża kręcimy się w różnych narzędziach dookoła bardzo podobnych problemów, tylko patrzymy na nie z innej perspektywy, to czasami właśnie ta zmiana reprezentacji tego problemu pokaże tą inną perspektywę.
Jak najbardziej, najpierw powiem taką krótką anegdotkę. Kiedyś rozmawiałem sobie z zespołem i to był jakby temat związany z architekturą. No i temat był taki, dobra, to jaki pattern architektoniczny tutaj pasuje. No i to była rozmowa na ten temat. A w pewnym momencie mnie wpadło do głowy takie pytanie. Mówię, słuchajcie, dobra, mówimy o patternach, to, a powiedzcie, a jakiej technologii trzeba by użyć, aby problem, który pattern rozwiązuje, w ogóle tu nie istniał? I to nagle zmienia ci całkowicie perspektywę. Nie skupiasz się na rozwiązaniu problemu, czy się skupiasz na znalezieniu takiego kontekstu, gdzie ten problem w ogóle nie występuje. I podobnie jest z tymi, też mi się wydaje, że z tymi metodami, nie? Że jak dasz ludziom inną rolę, inny sposób wizualizacji, to się inne, albo chociażby każesz im wstać z miejsc, uruchamiają się trochę inne sposoby myślenia, to bardziej tak poprzez może obserwacje, tak? Nie zrobiłem tutaj doktoratu, tak? Z zachowań ludzi.
A już tak, Michał, powoli dobijając do brzegu naszej rozmowy, co byś sobie polecił, jeżeli miałbyś możliwość, wiesz, cofnięcia się tam kilka lat wstecz, sobie jako Michałowi sprzed kilku lat, odnośnie właśnie user story mappingu, bo dzisiaj doświadczenia, wiesz, naprawdę masz całkiem sporo.
Ja bym powiedział sobie tak, spróbuj popracować jako właściciel produktu po stronie biznesu. Ja przypadkowo miałem taki, trochę przypadkowo wyszło, że miałem taką okazję, no ponieważ wiele lat temu próbowałem swoich sił w startupie i robiliśmy produkt i tam pracowałem jako właściciel produktu. Powiem ci szczerze, krew mnie zalowała, jak musiałem współpracować z zespołem. I najlepsze było to, że ja widziałem, co oni robią. Wiem, że zrobił im dokładnie to samo. Wiem, skąd mieli te wszystkie jakby pomysły, które mi się wydawały dziwne, ale nie mogłem im wytłumaczyć, kurczę, chłopaki, myślcie biznesowo, to nie z tej strony trzeba myśleć. Nie myślcie tam o chmurze tagów, tylko myślcie o kategoriach, nie? A nie jakieś tam plika FLV, tylko myślcie o filmach. I myślę, że to jest wartościowe. Niektóre firmy to mają na przykład. Jak zatrudniają dewelopera czy deweloperkę w jakimś zespole, to tam wysyłają go na tydzień, ją wysyłają na tydzień czy dwa, żeby tak pokręcić się w tym dziale czy w tym zespole, dla którego będą pracować, żeby trochę złapali drugą perspektywę. To jest terapeutyczna porada. No. Zawsze popatrzenie z drugiej strony to uwrażliwia cię w ogóle na ludzi. Nie przestajesz myśleć, że coś jest z nimi nie tak, nie? Zaczynasz po prostu lepiej rozumieć.
Z mojej strony ja tylko mogę dodać, że będąc programistą czy programistką, zamówienie software'u dla siebie u innego programisty czy programistki, to jest doświadczenie zmieniające życie. Zupełnie inaczej patrzę się na, wiesz, na zagadnienie typu dług techniczny. Jakby no tak. Pewne rzeczy, wiesz, docierają delikatnie inaczej. Jeżeli chcielibyście posłuchać Michała i na temat innych technik warsztatowego zbierania wymagań i analizy wymagań, to zapraszam gorąco na stronę Michała, gdzie można uczestniczyć w szkoleniu. Link do tej strony będzie tutaj w opisie odcinka. Ja mogę tylko zachęcić, żeby przynajmniej tę stronę odwiedzić.
Zapraszam też do newslettera. Co środa świeży content bez powtórek.
Dzięki, Michał. Do usłyszenia.
Dzięki. Cześć.